spodziewany gość.
W studiu Radio Kielce Ewa Okońska. Witam Państwa i z prawdziwą przyjemnością witam dzisiejszego gościa. To Andrzej Maćkowski, były redaktor naczelny rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach, która, przypomnę, w tym roku obchodzi 70-lecie.
Tu Kielce.
70 lat Polskiego Radia Kielce.
Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Przygoda pana z radiem zaczęła się w...
Zaczęła się 15 lipca 1975 roku.
I trwała?
Trwała do 31 sierpnia 90 roku. Temu? Ponad 30 lat jestem już poza radiem. Jeszcze jedna data. Od 15 marca 83 roku byłem redaktorem naczelnym. Wcześniej stażysta i kolejne etapy.
Kierownik redakcji literackiej też. Oczywiście. Tematów będzie bardzo dużo. Będzie też muzyka, którą pan przygotował. I jestem bardzo ciekawa, co to będzie.
Zastanawiałem się nad tym, jaką muzykę państwu proponować. Bo tu już nie chodzi o to, że akurat to są wybitnie ulubione przeze mnie, ale lubię je przecież. To postanowiłem prezentować państwu piosenki, które powstały tu w tej rozgłośni w czasie, kiedy ja byłem dziennikarzem i szefem.
Taki sentymentalny powrót.
Tak, sentymentalny powrót. Z dużą przyjemnością posłucham którejś z kompozycji Leszka Ślusowskiego.
Bez prawa powrotu pakujesz się, bez prawa powrotu rzucić.
Przypominam, naszym gościem jest dzisiaj Andrzej Maćkowski, tak jak już powiedziałam, były redaktor naczelny Polskiego Radia, który zaczynał w 75 roku od stażysty. A dlaczego Kielce? Pan, absolwent polonistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, znalazł się tutaj.
Po prostu szukałem wolnego miejsca. Działałem wcześniej w studenckim studiu radiowym.
I już wtedy pan wiedział, że radio to jest to.
Tak. Zresztą mogę powiedzieć tak na marginesie, że z tego ubogiego wtedy studia wywodziło się paru radiowców, którzy pracowali w różnych rozgłośniach w kraju. Między innymi pamiętam takie nazwisko Kostka Dąbrowicza, który potem był dziennikarzem w Radiu Koszalin, w Radio Bydgoszcz, wreszcie został prezydentem Bydgoszczy przez ileś tam lat. Także były te studia bardzo mocno inspirujące i dlatego postanowiłem szukać miejsca dla siebie gdzieś na tej radiowej mapie Polski. Tu akurat tak się składało, że część kolegów zmieniała miejsce. To znaczy jechali do innych rozgłośni, awansowali i zrobiło się kilka miejsc wolnych. Także moim pierwszym szefem takim radiowym to był Jan Goc, pamiętam, ale on wkrótce odszedł do telewizji i praktycznie rzecz biorąc ta redakcja literacka, do której trafiłem, została, że tak powiem, bez doświadczonych wtedy radiowców, a po kolei przybywały Marianna Karpińska, dziewczyny. Rena Marciniak, znakomita poetka, tak. Potem dołączył Zbigniew Szczepańczyk, Magda Smorzewska-Wójcikiewicz. Praktycznie tworzyliśmy zupełnie nową redakcję, także to było też i fascynujące, bo oczywiście korzystaliśmy z jakichś doświadczeń kolegów, ale wszystko robiliśmy na własną rękę.
A jak pana tutaj przyjęto?
Bardzo serdecznie. I to właśnie spowodowało, że w końcu zostałem, bo na początku wydawało mi się, że to będzie taki pobyt okazjonalny. No ale w końcu i same Kielce w tamtym czasie, rozbudowujące się bardzo intensywnie, jak i koleżeństwo, które mnie otaczało, spowodowało, że z żoną postanowiliśmy zostać.
No i tak jest do dzisiaj.
I tak jest do dzisiaj.
Kolejna piosenka.
Ta kolejna piosenka łączy się właśnie z moim pierwszym przyjazdem do Kielc, bo nigdy wcześniej, przed 75 rokiem, akurat w Kielcach nie byłem. Wychodzę z dworca, jest lipcowy poranek, wchodzę na ulicę Sienkiewicza, a tu wszędzie słyszę Włubinie, Włubinie i Włubinie. Więc niech ten Włubin w wykonaniu Iwony Niedzielskiej bodajże zabrzmi jeszcze raz.
Tak, to był wielki przebój zespołu Arianie i solistki Iwony Niedzielskiej.
Polskie Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Przyszedł do wsi białą drogą, co się wiła polem, drogą chabrem, wyszywaną, zdobioną konkolem. Przyszedł, gdy wezbrały sady słońcem i owocem, gdy świerszczami głośno grały wieczory i noce. A w Łubinie, pachnący Łubinie, przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie, że miłość ta nigdy nie minie. Przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie, ta miłość jak Łubin. Zboża zaorali Łubin, liście sal, jak złote pióra ostatnie pogubił. Odszedł ze wsi białą drogą wśród pożółkłych ściernisk, głą wieczorną ślady zasnął pochmurny październik. A w Łubinie, pachnącym Łubinie, przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie, że miłość ta nigdy nie minie. Przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie, ta miłość jak Łubin pachnący. pachnący lubinie. Przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie, że miłość ta nigdy nie minie. Przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie, ta miłość jak lubin pachnąca, gorąca od słońca, lubinem kwitnąca, że miłość ta nigdy nie minie. Przyrzekał dziewczynie, przysięgał dziewczynie.
Spodziewany gość.
Cały czas z Państwem redaktor Andrzej Maćkowski, który już powiedział o swoich początkach w radiu. Proszę powiedzieć, jakie to było radio? To były lata 70., prawda? Więc zupełnie inne niż dzisiaj.
Tak, zupełnie inne niż dzisiaj. To było radio, które zmieniało się. To znaczy, można było jeszcze dostrzec elementy radia klasycznego, tego starego, przedwojennego, do którego ci starsi koledzy nawiązywali. Po mnie zaczęli przychodzić coraz młodsi ludzie. Widzieliśmy to radio nieco inaczej. No, taką generalną zmianą to było wejście radia na żywo. Zainicjowały to sygnały Dnia Warszawskie, potem wszystkie rozgłośnie regionalne zaczynały wprowadzać podobne programy. No, u nas to były aktualności dnia. No i to była
Które
ta rewolucja.
Do dzisiaj są.
Tak.
Na falach średnich i ultrakrótkich mówi Polskie Radio Kielce. Godzina 6:46. Witamy Państwa i zapraszamy na poranne wydanie aktualności dnia, które dziś przygotował i przedstawi Andrzej Maćkowski.
I tu, w tym momencie, zaczynało się organizowanie radia zupełnie inaczej. To znaczy, dla mnie na przykład i dla chyba młodszych kolegów, którzy praktykowali kiedyś w radiach studenckich, nie była to wielka zmiana, bo z powodu tej biedy, która panowała w tych studenckich radiach, tak, myśmy wszystko robili na żywo. Wobec tego dla nas kontakt z otwartym mikrofonem nie był szokiem. Widziałem starszych kolegów,
którzy byli przyzwyczajeni do nagrywania.
Do nagrywania, do poprawiania. Tu oczywiście korzystaliśmy z doświadczeń znakomitych speakerów, bo oni byli od tego na żywo. Andrzej Samborski, Andrzej Bors, Bogdan Gumowski, Mirosława Łojek. To byli znakomici fachowcy. Można było się od nich bardzo wiele nauczyć.
Południowe aktualności w Skarżewie.
To, co było charakterystyczne w tamtym radio, to było też to, zresztą pani chyba tego też doświadczyła, bo to jeszcze wtedy trwało i było obowiązujące. Kwestia dykcji, szanowania słuchacza.
No, komisja przyjeżdżała, no, więc i trzeba było mieć kartę mikrofonową.
Więc były określone stopnie. Bardzo tego pilnowano. Dla dziennikarzy, którzy mogli występować na żywo, mogli nagrywać na taśmę. Generalnie obowiązywała taka zasada, że dziennikarz radiowy musiał się posługiwać perfekcyjną polszczyzną. Natomiast gość mógł robić błędy, mógł mówić tak, jak mu się podoba, i to nie było, że tak powiem, tępione, bo to była po prostu spontaniczna wypowiedź gościa. Natomiast od dziennikarza wymagano tego, żeby on świecił przykładem. No, z tym świeceniem to bywało czasami różnie, trzeba powiedzieć, no tak, ale zasada była.
Praca na żywo też powodowała różne wpadki.
Tak.
Myślę, że jeszcze też będzie okazja o tym mówić. Ale wtedy, w latach 70. do roku 90. panowała cenzura. Jak to wyglądało?
Większość audycji, poza może muzycznymi, gdzie zgłaszało się tylko temat albo informacje, albo się w ogóle nie zgłaszało, trzeba było te audycje przedstawić określonemu cenzorowi. Później, im bliżej było zmiany czasów i obyczajów, to ta cenzura była coraz bardziej dziurawa. To znaczy przyjmowano na słowo to, co dziennikarz radiowy mówił, że będzie.
Czyli czy dzwoniło że jest. Się i mówiło się, o czym będzie audycja.
Tak, ale obowiązek był i na karcie programowej, która była do wglądu i do archiwum.
No i obowiązkowa była, prawda?
Był, tak, i była obowiązkowa. Był numer cenzora, który po prostu rzecz.
Na przykład A1, czyli to był szef, ja pamiętam.
Chyba tak.
A do A5, bo chyba tak. No, było.
Tego już też nie pamiętam, ale była taka gradacja.
No to teraz kolejna piosenka.
Kolejna piosenka, to bym poprosił o coś z festiwalu harcerskiego. Bo tu można też powiedzieć, że te festiwale harcerskie, których początki były gdzieś na rok przed moim przyjściem tutaj do rozgłośni.
Tak, zdaje się,
bo to
że
był 74 rok. Dawały rozgłośni przynajmniej olbrzymią frajdę. Tutaj rzeczywiście przewijały się tłumy młodych ludzi od przedszkolaka po, że tak powiem, druhów już
z brodami i dojrzałych.
Ale wtedy rzeczywiście ta rozgłośnia żyła tym festiwalem. Zresztą całe Kielce żyły tym festiwalem. I było bardzo fajną rzeczą oglądać ich zmagania tu w studio, jak nasi realizatorzy przygotowywali ich do występu i potem oglądanie ich na kadzielni, gdzie już po prostu z pewną fantazją i zapałem przedstawiali swoje dokonania. To było naprawdę bardzo fajne. Stąd też z takim sentymentem również wspominam wszystkie te nagrania, które robili tutaj u nas harcerze.
No i muszę dodać, że my mamy bardzo bogate archiwum właśnie z tamtych czasów, zatem coś wybierzemy.
Przewlekam myśli w kolory, ści złotą kulturę, palę w ogniu letnie wspomnienia, idę wymachując posturem, idę w górę cieszyć się życiem, oddać dłonią palnego włosy, szelest liści słuchać się pragnę, podlatującym
Cały czas przygotowywał pan audycje literackie.
Tak.
Przegląd wydarzeń kulturalnych.
spisywałem felietony, nagrywałem reportaże. Co jeszcze? Reżyserowałem słuchowiska. No, o jednym z nich mogę w tej chwili powiedzieć, bo akurat była to duża frajda dla nas wszystkich realizatorów. Taki monodram Ten w wykonaniu Anny Skaros. Ten monodram został nagrodzony na takim festiwalu, przeglądzie słuchowisk radiowych w którymś tam roku, już nie pamiętam, kiedy to było. Anna Skaros, zresztą znakomita aktorka kiedyckiego teatru, występowała w słuchowiskach radiowych warszawskich, więc znakomicie była obeznana z techniką radiową. Zrobiła to znakomicie. Realizatorem wtedy tego spektaklu był Jerzy Szczepanek. Ja reżyserowałem. I tu mogę powiedzieć, że była to rzecz Marka Pilichowskiego z Torunia, napisana na konkurs, który rozgłośnia wtedy rozpisała. Trwał mniej więcej 25-30 minut, a nagrywaliśmy to chyba w 5 minut dłużej. Dla mnie to było doświadczenie pracy z bardzo doświadczonym aktorem, że właściwie moja rola polegała na tym, żebym się nie wtrącał. Bo pani Anna Skaros wiedziała, co trzeba robić, co trzeba poprawić. To poszło błyskawicznie. A pomagało temu chyba takie winko domowej roboty, bo była to rzecz o samotnej kobiecie, która rozmawia z lustrem, czyli cyngielki, rozmowa z lustrem, sfrustrowanej życiem, która oczywiście, tak było w didaskaliach, popija jakieś wino. No więc myśmy z Jerzym to winko zaproponowali pani Annie. Bardzo jej to odpowiadało.
Czyli tak naturalnie było, tak jak w scenariuszu.
Tak naturalnie, że samo nagranie trwało niewiele dłużej niż gotowa audycja.
A inne audycje? Jeżdżenie w teren z tym ciężkim ucherem magnetofonem,
to znaczy, tam zawsze najwięcej kłopotu,
kilogramowym?
Tak. Tam najwięcej kłopotu sprawiało to, że staraliśmy się tego unikać, ale było to bardzo trudne. Każde dotknięcie kabla powodowało stuk. I niekiedy w bardzo intymnych sytuacjach, kiedy prosi się o ciszę, gdzieś tam następowało puknięcie. Na przykład trudno się nagrywało chodząc, no bo cały czas pracowały czy ręce, czy ten sprzęt. No więc trzeba było jakoś takich sztuczek różnych wygibasów dokonywać, żeby tych stuków nie było. Te rzeczy sobie również wspominam bardzo sympatycznie, bo te wyjazdy w teren dawały nam raz, że wyobrażenie o życiu ludzi poza Kielcami, bo on jednak w tamtym czasie przynajmniej wyglądało ono zupełnie inaczej. Wieś kielecka wyglądała zupełnie inaczej. No, co tu dużo mówić. Był to w pewnym momencie skansen, który się odbudowywał. Teraz jak przejeżdżam przez te same miejscowości, w których byłem te 30 parę lat temu, to są zupełnie inne
piękne
miejscowości.
Piękne domy, kolorowe ogródki, wszystko jest...
No i wszędzie trampoliny dla dzieci. Tak. To jest taki znak charakterystyczny nowej polskiej zagrody. No, ale tak jest.
Ogary poszły w las.
Panie Andrzeju, przepraszam, może zmienimy jeszcze ten tytuł, bo on mi coś nie tak? bardzo pasuje. Tak. Ogary poszły w las i pan Tadeusz, rozwinij go.
I pan Tadeusz.
Tak, razem.
Proszę bardzo. Ogary poszły w las i pan Tadeusz. Audycja Wojciecha Drużdża i Andrzeja Maćkowskiego z rozgłośni kieleckiej.
Zrobiłem sobie taki spis. No mam tutaj ich 23. Jedną z nich, jej tytuł to jest, zaczęło się o 4:45, więc chyba już wiemy.
Tak,
to
wojna.
Był moment rozpoczęcia wojny i była to rozmowa z Leonem Pająkiem, porucznikiem, który był wtedy w załodze Westerplatte. Został ranny, przebywał w Oflagu i jego wspomnienia tamtego czasu. Bardzo dramatyczne, takie bardzo dojmujące i osobiste.
Oznaki, że rozpoczną z nami walkę, były widoczne już w tych miesiącach letnich 1939 roku. To, co się działo po drugiej stronie kanału, w domach niemieckich. Przygotowywane gniazda różnej broni, wycelowane lufy na Westerplatte. Mówiło nam, czym to się może skończyć.
Dalej. Taki reportaż przygotowywany specjalnie do Radia Warszawskiego. To były portrety miast. I ja tutaj przygotowałem audycję, reportaż o Jędrzejowie. Biją słoneczne godziny w Jędrzejowie.
Cytat z Broniewskiego, prawda? Tytułem?
Tak. I mnie, i tobie, i innym biją zegarowie, tak. Co tu jeszcze? O, gabinet figur pana Jana. Dwóch bohaterów. Jan Bernasiewicz, twórca ludowy, i lekarz, z którym się zaprzyjaźniłem, Jacek Głażewski. Jacek Głażewski odwiedzał gabinet figur Madame Tissot w Londynie. Teraz to już dziesiątki, setki Polaków.
Tak, spowszedniało.
Wtedy nie. Więc ja na przemian zmontowałem dwie opowieści o gabinecie figur pana Jana, który wystrugiwał z drzewa bardzo ważnych urzędników miejscowych i innych, różne postaci z życia politycznego, gminnego i tego wyższego szczebla, z tym, co zaobserwował mój przyjaciel Jacek w Londynie. Ta zbitka wyszła tak dosyć ciekawie, powiedziałbym. Z takich, no powiedzmy, politycznych rzeczy, takich mocniejszych, to Warchoły. Dotyczyło to czerwca radomskiego
1976
roku. Były tam fragmenty archiwalnych nagrań, które robili starsi koledzy wcześniej, właśnie w czasie tych wystąpień, z rozmowami z uczestnikami, politykami ówczesnymi, którzy po prostu potem się do tego odnosili.
Od 6 dni, jak Polska długa i szeroka, rozlega się głos poparcia dla polityki partii i rządu.
W czerwcu 76 roku przebywałem w Krynicy. O wypadkach nie wiedziałem nic, bo przerwano wówczas łączność z Radomiem, nawet telefonicznie. Wiedzieliśmy, że coś się dzieje, ale nikt dokładnie nie wiedział. Automatycznie stałem się Warchołem, co zresztą było i czasami sympatyczne. Dowody sympatii właśnie dla Warchołów radomskich dawali ludzie różnych zawodów i różnych nacji, szczególnie przy powrotach samochodem z Krynicy na stacjach benzynowych. Mieliśmy nawet prawo niepisane tankować, nie stojąc w długich kolejkach.
Został pan redaktorem naczelnym, tak jak pan już powiedział, w 83 roku, to w ogóle ja wtedy przyszłam do pracy. Jak ten czas pan ocenia? Jeśli możemy porównać pracę dziennikarską z tą funkcją już kierowniczą.
To znaczy, tutaj generalnie rzecz polegała na tym, że z kolegi, kumpla, przyjaciela stałem się nagle przełożonym. To znaczy nie dlatego, że mi się tak, że tak powiem, podobało, ale z racji objęcia funkcji. Oczywiście nie zmieniało to mojego stosunku do koleżeństwa, ale to było jednak bardzo trudne, bo nie przychodziłem jako ktoś nowy, o którym nikt nic nie wie, tylko wszyscy właściwie mnie znali. Zresztą mogę o tym powiedzieć wprost. Zanim zdecydowałem się objąć to stanowisko, rozmawiałem z kolegami i oni mnie do tego zachęcali. To było z jednej strony dobre, ale z drugiej strony no, byłem zakładnikiem tych, którzy mnie popierali, tak, tak. Mówię w cudzysłowie, bo potem niekiedy były to sytuacje, że stawaliśmy, że tak powiem,
po dwóch stronach,
bo ja działałem jako szef, a kolega czy przyjaciel bronił swoich racji i musieliśmy jakoś dochodzić do porozumienia. W każdym razie ja mogę powiedzieć tylko tyle, że wszyscy moi koledzy byli znakomitymi dziennikarzami. To też utrudniało sprawę, bo no każdy był tym Kapuścińskim. Ja nie mówię tego złośliwie, bo ja o sobie też tak myślałem, że chciałem taki być. To po prostu mogę powiedzieć, że było niezwykle trudne dowodzić takim oddziałem, bo no po prostu były to ambicje, które czasami rozsadzały normalny porządek dnia. Ale jakoś dochodziliśmy do porozumienia i z tymi, z którymi się spotykam dziś do tej pory, witamy się bardzo serdecznie i w dalszym ciągu podtrzymujemy te kontakty. Chociaż tu muszę z taką nutką smutku stwierdzić, że wielu ich już nie ma. No panie,
no niestety,
na ilu
tak.
pogrzebach się spotkaliśmy?
Tak, oczywiście.
Także to jest takie smutne, że no, z mojej strony przywilej trochę dłuższego życia, bo już ponad 70 lat, ale z drugiej strony no, coraz mniej przyjaciół i kolegów, tych starszych, którzy w normalnym porządku odchodzili. To jest smutne.
Tak, wymienimy może niektórych.
No, pani Maria Rukuśnik to była moja pierwsza szefowa. Zresztą to była twórczyni Kieleckiego Radia, tak. To można powiedzieć. W tej trójcy szefostwa, kiedy ja podejmowałem pracę, to był jeszcze Jarosław Kołodziej i Bogusław Henl.
Obaj nie żyją.
Ryszard Fatyga, Barbara Wiśnicka, Waldemar Korejba, bardzo barwna
postać,
ceniony dziennikarz. Czesław Kusal, przemiły, sympatyczny człowiek, dynamit właściwie dziennikarski.
Marianna Karpińska. No i wreszcie w ubiegłym roku Mila Bielecka.
No więc nie wymieniliśmy wszystkich, ale to jest już cały zastęp.
Tak, czas na muzykę.
Czas na muzykę. No nie wiem, wydawałoby się, że teraz powinno być chyba coś poważniejszego. To może Bronek Opałko.
Bronek również nieżyjący artysta kabaretowy związany z naszą rozgłośnią.
Polskie Radio Kielce. Twoje radio, twoja muzyka.
jeszcze ciągle trwamy na innych pozycjach. Mocno się trzymamy ustalonych ról. Kto wyznaczył miejsce, czyja propozycja dawną jedność zburzyła nas, podzieliła pół na pół. Gdzie jest ta granica, co nam śpiewać każe? A nas zamieniła zasłuchany tłum. Kto z muzyki zrobił salon wyprzedaży uspokajających środków na nudę i fałszywy ból? Nikt na tej widowni nie umrze z rozpaczy, choćby Marsjasz spłynął na tej scenie wył. Ze skóry obdzieramy przez boskich słuchaczy wytresowanych na polińskich konwencjach. Chociaż waszą bronią są tylko oklaski. Od kiedy macie przyrząd do wyciszania? Nie przekręcaj na Boga łaski.
Gość.
Andrzej Maćkowski dzisiaj spodziewanym gościem. 70 lat Radia Kielce to piękna rocznica, ale Polskie Radio jest o wiele starsze. Powstało w 1925 roku i pan troszeczkę interesuje się tą historią.
Tak, przy czym tu od razu powiem, nie mam zacięcia archiwisty, więc nie mam uporządkowanego archiwum. Zresztą jak państwo słuchają i pani mnie odbiera w tej chwili, jest to trochę takie chaotyczne, bo przyznam szczerze, że jak zaproponowała mi pani udział w tej audycji, no to się trochę zestresowałem. Stwierdziłem, że to już jest ponad 30 lat, kiedy mnie tutaj nie
tak,
ma.
Tej nieobecności.
Paru rzeczy nie pamiętam.
Jest dużo.
Pewnie inne pamiętam inaczej, bo to każdy z nas pamięta, pamięta to samo. No, próbowałem jakoś to skonsultować z kolegami, potem popatrzeć trochę, chociażby nawet w angażu, żeby wiedzieć, kiedy naprawdę zaczynałem, a kiedy kończyłem. pod drogą zbierałem trochę rzeczy, może nie tyle dotyczących wyłącznie rozgłośni kieleckiej, ale kiedyś, nie pamiętam już też, ktoś mi przekazał taki folder okolicznościowy 10 lat Polskiego Radia. Jest to przefajne wydanie, pokazujące...
Można powiedzieć unikatowy dokument dzisiaj.
35 rok wydania, trochę nadszarpnięty zębem czasu. Tutaj mogę zacytować taką jedną rzecz, pomińmy może nazwiska, ale proszę Państwa, w tamtym czasie abonament radiowy Polskiego Radia to było 3 zł. Otóż ten biuletyn Polskie Radio dzieli na... I tutaj są wymieniane grosze, na co idą z tych 3 zł. Więc kontrola kosztowała 8 groszy. Eksploatacja techniczna była dość droga, 52 grosze. Program 80 groszy. Świadczenia socjalne 5, a dywidenda akcjonariuszy 1 grosz. To tak dla przykładu.
Jest jeszcze kalendarz.
Jest jeszcze kalendarz radiowy na 39 rok. Tak. To znowu ta rocznica, która nam się tutaj pojawia. Jest rozpisany program na cały rok Polskiego Radia.
Czyli można powiedzieć taka ramówka.
Ramówka Polskiego Radia do 1 września 1939 roku. Radio działało dłużej, tak, ale już nie według tej ramówki.
Oczywiście. I jeszcze jeden.
I jeszcze jeden dokument. Prelegenci, którzy występowali przed mikrofonami Polskiego Radia, publikowali potem swoje wystąpienia, felietony, reportaże w takim wydawnictwie Świat przez Radio. No tutaj akurat mam przed sobą, to się nazywało Ilustrowana Encyklopedia Monograficzna w odczytach transmitowanych przez Polskie Radio. No i tutaj mam taki zeszyt numer 2, w którym są rzeczy profesora Dybowskiego pod tytułem Amerykanizm, wspomnienia z regionów Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego i sandomierskie Aleksandra Patkowskiego. Taki element regionalny, powiedziałbym tutaj.
To wróćmy jeszcze na koniec już zupełnie do Radia Kielce, do pana historii. Zapytałam o te wpadki, o jakieś takie anegdoty, bo to słuchacze bardzo lubią, więc proszę wspomnieć właśnie coś takiego na zakończenie.
Była taka jedna. To znaczy tak, nie skończyło się to wpadką, ale stresem moim okrutnym. Bo zaprosiłem do studia człowieka, z którym rozmawiałem wiele razy i miałem go przedstawić. No i po prostu po zapowiedzi, że przed państwem będzie, nagle dziura. No i poszukiwanie, wymyślanie, co tu zrobić. No więc prawie, że przedstawiłem...
Po prostu zapomniał pan nazwiska.
Tak, wymieniłem wszystkie jego funkcje. Chodziło o Ryszarda Miernika. To był poeta i pisarz. Z ulgą podpatrzyłem na jego papierach firmowych, które miał przed sobą, stempel, że był Ryszard Miernik i wtedy odetchnąłem z ulgą i zapowiedziałem. Potem realizator mi mówił, dlaczego ty go tak długo zapowiadałeś?
No tak, to są takie sytuacje przy pracy na żywo. Będziemy kończyć nasze spotkanie. Czego posłuchamy na zakończenie?
Na zakończenie może Bogusia Nowickiego.
To też nasz kolega,
był. To też nasz kolega. Współpracował z redakcją literacką.
Przyszliśmy razem do pracy
tak,
w radiu.
Tak, tak, tak. To wtedy był też taki szeroki nabór i no, bardzo urodzajny.
Pozdrawiamy Bogusia, który też mieszka w Warszawie. Słuchamy jego piosenki na zakończenie. A ja dziękuję serdecznie panu za to spotkanie.
A ja też dziękuję za miłe wspominki i podtrzymywanie na duchu.
Przypominam, Andrzej Maćkowski, dziennikarz i później redaktor naczelny Polskiego Radia w Kielcach, był naszym gościem. Z okazji jubileuszu 70-lecia naszej rozgłośni. Ten jubileusz wypada za miesiąc, w październiku.
Zakręcił nam ten dzień i nawet nieźle to poplątał. Szeptałaś tylko, że to sen, a on rozstawiał nas po kątach. Potem mówiłaś, że to cud, że wciąż nic z tego nie rozumiesz. Ja jak prezenter domu móc. Rozbierałem cię w zadumie. To się może zdarzyć, to się każdemu może zdarzyć, bo z tym każdemu jest do twarzy. I to się może zdarzyć, to się może zdarzyć, to się każdemu może zdarzyć. A jeśli nie, to możesz marzyć, że ci się zdarzy. Byłaś mistrzynią świata, choreografii najwspanialszej. Przekazywałaś z ust do ust słowa największe i najtrwalsze. Jakiś pijany był ten czas. Teraz pytamy, co to było, i nazywamy to coś w nas. Taka miłość. To się może zdarzyć, to się każdemu może zdarzyć, bo z tym każdemu jest do twarzy. I to się może zdarzyć, to się może zdarzyć, to się każdemu może zdarzyć. A jeśli nie, to możesz marzyć, że to się może zdarzyć, to się każdemu może zdarzyć, bo z tym każdemu jest do twarzy. I to się może zdarzyć, to się może zdarzyć, to się każdemu może zdarzyć. A jeśli nie, to możesz marzyć, że ci się zdarzy.